Najprościej rzeczywiście mówimy, że jest to element gry popytu i podaży. Oczywiście to jest takie duże uproszczenie, bo zarówno po stronie popytu mamy całą grupę czynników, po stronie podaży mamy całą grupę czynników, które na cenę wpływają. Teraz jeszcze musimy pamiętać, że każdy rynek wykazuje pewną specyfikę.
Mówimy, że jeden produkt jest drogi albo tani. Jak kształtowane są ceny towarów?
Według Humboldta na przykład uczelnia powinna być autonomiczna. Powinny istnieć rozmaite ciała zbiorowe typu senat, rady wydziałów, rady fakultetów i tak dalej, które powinny decydować o najważniejszych sprawach danej uczelni.
Czy zasady, które obowiązują wyższe uczelnie, są uniwersalne?
Była to rodzina szlachecka, która przybyła w XII wieku już na teren Łużyc i Śląska z terenu Niemiec, zapewne z Saksonii. Początkowo byli związani z okolicami Żar, z takimi miejscowościami dziś, o których warto wspomnieć, jak Sieciejów, Miłowice, Trzebiel, Czaple, a zwłaszcza Lipinki Łużyckie.
Kto i jak kształtował ziemię lubuską? To między innymi tematy, które dzisiaj będziemy poruszali w naszej cotygodniowej audycji. Krzysztof Bałuk, witam i zapraszam.
Wiem, że nic nie wiem. Wiem, że nic nie wiem. Program popularno-naukowy Radia Zachód.
Jakie zasady powinny obowiązywać środowisko akademickie, tak by proces edukacji przyniósł najlepsze efekty? Rozmowa Andrzeja Pierzchały.
Profesor Wojciech Polak, historyk, związany od lat z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor nauk humanistycznych, przewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, publicysta i autor m.in. znakomitej biografii hetmana Żółkiewskiego. Witam pana profesora.
Witam, dzień dobry.
Panie profesorze, w ostatnim numerze miesięcznika Wpis w dziale Szkolnictwo i Wychowanie znalazłem pański nomen omen Wpis, czyli artykuł zatytułowany Wydumane algorytmy, bezsensowny system punktowy i fatalna konstytucja dla nauki. Rzecz dotyczy spraw fundamentalnych, jeśli chodzi o naukę i uczelnie, czyli uniwersytetów w gruncie rzeczy głównie, wedle koncepcji Wilhelma von Humboldta, którego pan przywołuje. Jaka jest dzisiaj sytuacja w tej materii?
Humboldt zatwierdził, że poglądy Humboldta są już przestarzałe, nie przystające do dzisiejszej rzeczywistości. Ja też nie twierdzę, że musimy je stosować w sposób dosłowny. Ale rzeczywiście wiele rzeczy, które Humboldt zaproponował i które zostały właściwie aplikowane nauce, zastosowane na uniwersytetach całego świata, wiele z tych rozwiązań okazało się trafnych i popychających i badania naukowe, i dydaktykę do przodu. No według Humboldta na przykład uczelnia powinna być autonomiczna. Powinny istnieć rozmaite ciała zbiorowe typu senat, rady wydziałów, rady fakultetów i tak dalej, które powinny decydować o najważniejszych sprawach danej uczelni. Według Humboldta, zwłaszcza uniwersytety, powinny prowadzić badania podstawowe, więc niekoniecznie takie badania, które znajdą natychmiast zastosowanie.
Czyli praktyczne, to dzisiaj taki nacisk się pojawia tu i ówdzie.
Tak, no ten nacisk jest bardzo, bardzo silny. Tymczasem badania podstawowe mają to do siebie, że czasami się wydaje, że one nie przyniosą żadnego pożytku realnego. Tymczasem po kilkudziesięciu latach okazuje się, że bez nich postęp nawet w naukach takich technicznych, czy w fizyce, chemii, w naukach doświadczalnych byłby niemożliwy. Więc no, rozwój współczesnej fizyki bez badań podstawowych, no nie wiem, Einsteina byłby nie do pomyślenia, a przecież współczesna fizyka daje ogromne możliwości współczesnej technice, technologii, prawda? Więc tutaj czasami to, co wydaje się pozornie czymś abstrakcyjnym, co nie przyniesie żadnego pożytku, korzyści, okazuje się bardzo pożyteczne, ale po latach. Do tego trzeba mieć jednak wizję, do tego trzeba mieć jednak szersze spojrzenie. Dzisiaj te zasady proponowane przez Humboldta, choćby takie, że na uczelni powinno się prowadzić refleksje, że nie powinno się, studenci nie powinni studiować zbyt wąskich specjalności, raczej szerokie, najlepiej kilka fakultetów. Studenci powinni być traktowani po partnersku i powinni brać udział w badaniach naukowych i tak dalej. Właściwie te jego propozycje zostały odsunięte na bok, zwłaszcza w polskich realiach.
No właśnie, na uniwersytetach trudno już się doliczyć kierunków studiów, bo to nie jest ten podział klasyczny, czyli nauka taka czy inna, a kierunki są przedziwne zupełnie i trudno chyba je zliczyć, mam wrażenie. Ale to 30 parę lat mamy.
Trwa pościg za studentami. Im uczelnia ma więcej studentów, tym więcej może zatrudnić.
Za pieniędzmi w gruncie rzeczy.
Tak, im więcej dostaje pieniędzy. Uczelnie więc, żeby przyciągnąć studentów, wymyślają jakieś atrakcyjne niby kierunki, na które studenci przychodzą. Istnieje tutaj na rynku efekt nowości, że jeżeli się wyskoczy z jakimś nowym kierunkiem, to wielu studentów na ten kierunek przychodzi. No więc tworzy się jakieś bardzo wąskie kierunki studiów, no zupełnie nie troszcząc się o to, co ci studenci będą po tych studiach robili. Ja powiem tak, gdyby jeszcze na tych kierunkach przedmioty były wykładane w sposób dostatecznie szeroki, prawda, to nie byłoby problemu. No jest tylko pytanie, czy nie lepszy jest ten model humboldtowski, który zakłada, że student otrzymuje pewne ogólne kwantum wiedzy szerokiej, prawda, a potem już jeżeli chodzi o jakieś sprawy szczegółowe, to nauczony studiowania, nauczony poszukiwania
i metodologii
sam da sobie radę i to było, moim zdaniem, to było podejście najlepsze. Na dawnych uniwersytetach, także na naszych jeszcze całkiem niedawno, były takie kierunki podstawowe, prawda, biologia, chemia, fizyka, geografia. Dzisiaj pojawiają się jakieś kierunki rodzaju polityka publiczna, kosmetologia, prawda, i jakieś już tak wąskie, że trudno sobie...
I europeistyka bardzo mnie kiedyś uwiodła. Panie profesorze, i później pojawiają się również takie polityczne pomysły, nie będę wymieniał nazwiska, jak likwidacja kierunków historii i teologii, ale przy okazji też CBA, IPN-u i TVP Info.
No tak, to jest w ogóle jakieś takie podejście, że powinniśmy do nauki, także do dydaktyki, do uczelni podchodzić pragmatycznie. Właściwie należy stawiać nacisk jedynie na kierunki, które przynoszą praktyczne korzyści. No więc nauki techniczne, biologia, chemia, fizyka, jakieś nauki rolne i tak dalej. To, co przyniesie bezpośrednie korzyści. Natomiast zakłada się, że humanistyka no to jest coś takiego, co właściwie nie przyniesie pieniędzy od razu, prawda, co istnieje tylko dlatego, no, że musi istnieć. No więc trzeba tą humanistykę redukować jak najbardziej. No i rzeczywiście jest takie podejście, żeby wszystko, co związane jest z naukami humanistycznymi czy nawet społecznymi, pomniejszać, redukować, uszczuplać, bo to się nie przydaje. No zapomina się o sprawie podstawowej, że nauki humanistyczne w szerokim tak znaczeniu to jest coś pokrewnego między nauką a kulturą, prawda? Że jeżeli chcemy być narodem, społeczeństwem na jakimś określonym poziomie kulturalnym, że jeżeli chcemy też zachować naszą polską tożsamość, to musimy dbać o naukę, kulturę, także naukę humanistyczną, no bo ona jest tutaj fundamentem tej tożsamości. Bez historii nie można być dobrym patriotą, jeżeli nie znamy przeszłości naszej ojczyzny, jeżeli nie nawiązujemy do niej, jeżeli nie czujemy dumy z osiągnięć naszych bohaterów narodowych, naszych wybitnych naukowców czy pisarzy. Więc to wszystko jest potrzebne społeczeństwu. To może nie przynosi bezpośrednich korzyści materialnych, ale przecież nie na pieniądzach się też funkcjonowanie społeczeństwa, państwa, nie tylko na pieniądzach się opiera.
Panie profesorze, i tu nasuwa się pytanie, czy z dziedzictwem PRL-u na uczelniach poradziliśmy sobie już, bo to 30 parę lat wprawdzie, ale brak lustracji, przecież tamten system był oparty na indoktrynacji, inwigilacji i to jest chyba problem cały czas biologiczny być może już.
No, biologiczny też. No wiadomo, że lustracji w praktyce nie przeprowadzono, chociaż powiem tak, że tutaj biologia też robi swoje. Po prostu ludzie się starzeją, odchodzą na emeryturę.
Ale jest odtwarzalność pewna, środowiskowa,
tak,
nepotyzm.
Ale właśnie do tego zmierzam, że że w tej chwili na wielu uczelniach mamy też całe pokolenia nauczycieli wychowanych w latach 90. na przykład, czy na początku obecnego stulecia, gdy nawet w szkołach średnich nie kładziono większego nacisku na humanistykę, gdy redukowano historię, gdy kreowano taki technokratyczny sposób myślenia, to owocuje ogromną przewagą na uczelniach polskich naukowców, także profesorów, bo teraz profesorem się dostaje w młodym wieku, także profesorów o nastawieniu lewicowo-liberalnym, którym się wydaje, że takie wartości jak ojczyzna, patriotyzm, solidarność, że to są rzeczy mało ważne, że musimy tutaj dążyć do współpracy europejskiej za wszelką cenę, najlepiej roztopić się w tej zjednoczonej Europie, że wartości chrześcijańskie to już nie mają większego znaczenia, muszą je zastąpić wartości liberalne, że za tym liberalizmem często kryje się, pozornym liberalizmem kryje się silne zniewolenie człowieka, uwikłanie go w jakieś biurokratyczne normy, w jakieś płytkie ideologie, to nikogo nie interesuje. Dzisiaj ciężko jest rozmawiać często z tymi młodymi profesorami, bo ich wizja rzeczywistości jest zupełnie inna i mało tego, naukowiec o nastawieniu konserwatywnym, takim, który dla którego rzeczą naturalną jest na przykład to, że są dwie płcie, prawda, że jest kobieta i mężczyzna.
Może zostać ukarany za taką tezę. Panie profesorze, bo Humboldt podkreślał również istotę nauki, czy też uniwersytetu w kwestii wolności nauki, wolności słowa, a mamy poprawność polityczną, która właściwie w postaci terroru występuje na uczelniach, wyśmiewana do tej pory, a tu się okazuje, że Murzynek Bambo w pustyni i w puszczy, że facet z tytułem naukowym, wprawdzie nie profesora, ale profesora uczelnianego, spróbuje takie dywagacje prowadzić, które po prostu żenują.
No są to rzeczy żenujące, to i można powiedzieć, że dochodzimy już do jakichś absurdów. Z tym, że tu trzeba podkreślić jedną rzecz, że ten upadek wolności słowa ma dwa wymiary na polskich uczelniach. Po pierwsze, to jest rzeczywiście to, o czym pan mówi, ten napór poprawności politycznych, tych różnych tendencji liberalnych, które doprowadzają do takich absurdów, o których mówimy, że już strach jest powiedzieć, że są dwie płcie, prawda, albo użyć słowa murzyn, prawda, które przecież jest, ma konotacje zupełnie neutralne w języku polskim. Więc coraz mamy więcej przypadków tutaj gnębienia naukowców, profesorów z takich powodów. Z drugiej strony mamy system reformy Gowina wprowadzony w 2018 roku, który właściwie zlikwidował samorządność uczelni, gdzie wprowadzono jednoosobowe rządy rektora, rektor rządzi przy pomocy mianowanych przez siebie urzędników, a rad wydziałów nie ma, które kiedyś były fundamentem samorządności na uczelni. Rektor może wszystko. Rektor jest władcą absolutnym. No doszło do tego, że naukowiec, który ma inne poglądy niż rektor, ma inne poglądy na wiele spraw, zagłoszenie tych poglądów może zostać ukarany w zasadzie bez żadnego uzasadnienia, bo w tej chwili rektor może wszystko.
Na różne sposoby. Panie profesorze, musimy kończyć niestety, a to znaczy, że wrócimy do tego tematu za czas jakiś, jeśli pan pozwoli.
Bardzo chętnie.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, a państwu przypomnę, że moim gościem był profesor Wojciech Polak, historyk, profesor nauk humanistycznych, przewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Historia ziemi lubuskiej to typowa historia terenów granicznych, na którą wpływały polityczne i religijne ambicje władców i właścicieli ziemskich. O historii ziemi lubuskiej rozmowa Adama Ruszczyńskiego.
Moim rozmówcą jest profesor doktor habilitowany Wiesław Chładkiewicz, historyk z Uniwersytetu Zielonogórskiego, autor książki pod tytułem Wrota, zawierającej szkice z dziejów środkowego Nadodrza. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie panie redaktorze i pozdrawiam radiosłuchaczy Radia Zachód.
A dziś porozmawiamy o państwie stanowym rodziny Szenajchów. Ci ludzie odegrali znaczącą rolę w historii wielu miast środkowego Nadodrza. Przez pewien czas przedstawiciele tego rodu byli poddanymi królów polskich z dynastii Jagiellonów, a nazwisko Szenajch można przetłumaczyć na polski jako piękny dąb i to tłumaczenie, przechodzenie z niemieckiego na polski będzie miało znaczenie w naszej rozmowie, jak się okaże. Czy wiadomo, skąd się wywodzili protoplaści rodu?
Protoplaści rodu to jest bardzo, jak zwykle, dość odległa historia, ale przypomnę tylko w skrócie, że była to rodzina szlachecka, która przybyła w XII wieku już na teren Łużyc i Śląska z terenu Niemiec, zapewne z Saksonii. Początkowo byli związani z okolicami Żar, z takimi miejscowościami dziś, o których warto wspomnieć, jak Sieciejów, Miłowice, Trzebiel, Czaple, a zwłaszcza Lipinki Łużyckie. Ten ród był naprawdę wielki, a jego potomkowie, jak wspomniał pan redaktor, żyją do dnia dzisiejszego.
Na początku XVI wieku przedstawiciele rodu Jan II, Filip i Fabian von Szenajchowie stali się znaczącymi feudałami na Łużycach i w północnej części zachodniego Śląska. Jakie miasta dzisiejszego środkowego Nadodrza trzymali w swojej pieczy i rozwijali?
Trzeba wspomnieć, że rzeczywiście Jan II Szynajch rozsławił ród, który otrzymał wcześniej wsielenne Gębice i Zajączek, zamienił je z własności, przypomnę, lennej na alodialną, czyli prywatną. Mhm. Dobra swoje podzielił w latach 30. XVI wieku między swoich trzech synów. Gębice otrzymał Filip, który przez wiele lat był namiestnikiem na zamku w Żarach, a od Jerzego, swego starszego brata, nabił także Sieciejów, Olbrachtów i Sieniawę Żarską. Był więc chyba wielkim właścicielem ziemskim na Łużycach i co do tego wątpliwości historycy nie mają. Ale także trzeba wspomnieć, że nie tylko Żary, ale także Bytom Odrzański, no i wreszcie Siedlisko. Bytom Odrzański, który rozkwitał pod rządami Szynajcha.
O tym za chwilę powiemy. Warto jeszcze może dodać, że Filip von Szynajch otrzymał pas rycerski i ostrogi z rąk księcia głogowskiego Zygmunta Jagiellończyka, przyszłego króla polskiego, i był też burgrabią żarskim, a więc był związany z polską koroną. Wróćmy do pozostałych przedstawicieli rodu. Fabian von Szenajch był twórcą potęgi. Jak pan profesor wspomniał, to on kupił państwo stanowe Karolat Bytom. Czym było to państwo stanowe?
No, to jest wielka historia. Państwo stanowe to była wielka taka osobliwość na terenie środkowego Nadodrza. Przypomnę, że przecież przedstawiciele tej dynastii, tego rodu, byli nie tylko rycerzami, nie tylko właścicielami ziemskimi, ale także pracowali w administracji Habsburgów i królów polskich, o czym pan redaktor wspomniał. Jeśli chodzi o Fabiana, tak, bo o Fabianie mówimy.
Tak.
Fabianie, to przypomnę, że Fabian żył bardzo długo, on prawie żył 100 lat. To była niesamowita historia tej jego długowieczności, ale przypomnę, że lata młodości spędził na dworze króla Zygmunta I Starego w Krakowie. Był postacią, która przeszła do historii niezwykle barwną. Był przede wszystkim potężnej postury i siły, a charakter miał gwałtowny i apodyktyczny. Tak piszą kronikarze. Mhm. Ale władał także Murzakowem, Przewozem i Trzebielem. Częściowo należał do niego Kożuchów i Żagań, ale także Małomice. I myślę, że również był starostą szprotawskim, żarskim i w księstwie głogowskim. Był aż w trzech, jakby trzy w jednym, w jego rękach skupiała się ta władza administracyjna. I wielki posiadacz ziemski, ale i też znakomity wojskowy, członek Rady Wojennej w Wiedniu, a cesarz nadał mu nawet tytuł barona. Taki był Fabian Szynajch.
Fabian Szenajch był twórcą już prawdziwej potęgi rodu, a jego dzieło później kontynuował Georg. I to imię i nazwisko jest związane bardzo mocno z dzisiejszą wsią Siedlisko, ale i z Bytomiem Odrzańskim. Te dwie miejscowości zawdzięczały mu nieprawdopodobny rozwój.
Nie ulega wątpliwości. Pan redaktor ma zdecydowaną rację, bowiem był właścicielem nie tylko siedliska Bytomia Odrzeńskiego, ale także Małomic i Zaboru, skąd wywodzili się Szynejchowie ze szprotarskiej linii tego rodu. I Jerzy von Szynejch zapisał się w annałach historii swojej dynastii, swojego rodu. Przypomnę, że żył w latach 1557-1619, a więc na przełomie, i urodził się, co ciekawe, co należy podkreślić, w Osince. Ta wieś położona jest dzisiaj między Żarami a Trzebielem i była od 1400 roku siedzibą rodową Szynajchów. Jerzy był kanclerzem cesarzy niemieckim i znamienitym rycerzem. Pod jego władztwem właśnie rozkwitło siedlisko i rozkwit Bytom Odrzańskim, zwłaszcza gdzie wzniósł nowy ratusz, przytułek dla ubogich, kościół pod wezwaniem świętego Hieronima, szpital, nowe domy i kilka młynów.
No, ale też uczelnie rozwijał na terenie Bytomia Odrzańskiego.
To bardzo ciekawa historia, która już jest opisana przez naszych regionalistów i nie tylko.
No i przez pana profesora także.
Dziękuję, dziękuję za uwagę. Skromnie odpowiem. Szynajchianów w Bytomiu Odrzańskim było pierwszą prawdziwie akademicką uczelnią. Jej historia zaczęła się w 1605 roku, kiedy miejscowa łacińska szkoła elementarna została przekształcona w gimnazjum akademickie. Jego założycielem był właśnie władca księstwa siedlisko-bytomskiego Jerzy Szynajch, przypomnę, protestant obrządku kalwińskiego oraz kanclerz na dworze katolickiego cesarza Macieja I. Ale uwaga, gimnazjum było przeznaczone dla młodych kalwinów, ale przyjmowało także katolików i Żydów. W 1616 roku powstało 5-letnie pedagogium oraz 3-letnie gimnazjum. Dopowiem, iż kandydat na scholara musiał mieć wówczas 12 lat i posługiwać się językiem niemieckim lub znać częściowo. Po ukończeniu pedagogium otrzymywał tytuł bakałarza i mógł starać się o przyjęcie do gimnazjum. Była to więc akademia przeznaczona dla około 70 scholarów, którzy pochodzili głównie ze Śląska, Brandenburgii, Łużyc, Wielkopolski i Czech. Jakich zajęć słuchali Żacy? Otóż Żacy słuchali wykładów z teologii, wówczas bardzo modnej, medycyny także, filozofii i etyki, prawa, literatury, matematyki i astronomii. Uczyli się także języka francuskiego, angielskiego i włoskiego, nawet mogli wybrać język hiszpański. A co ciekawe, koszty kształcenia i utrzymania swoich scholarów, dzieci jego poddanych, pokrywał Jerzy Szynajch. Pozostali nie wznosili opłatę za wikt i po 3 latach studiów i zdaniu egzaminów absolwenci otrzymywali dyplomy magistrów sztuk wyzwolonych. Dyplomy te były równoznaczne, co przypomnę, radiosłuchaczom z dyplomami nadawanymi przez cesarskie uniwersytety. Zatem kończę. Bytom czasów kanclerza Szynajcha był miastem bogatym, a po utworzeniu akademii należał do wiodących gospodarczo i umysłowo miast Śląska.
No i Bytom był miastem uniwersyteckim na setki lat przedtem, zanim miastem uniwersyteckim została Zielona Góra, co warto też podkreślić.
Tak, uwaga, bardzo, bardzo istotna.
Jeszcze taki drobny wątek tuż na zakończenie naszej rozmowy. Właściwie uwaga, że gdyby nie Rosjanie, którzy spalili zamek w Siedlisku, to ta wieś miałaby na zabytkowej mapie Polski rangę podobną do Książa pod Wałbrzychem, ale też zamek w Siedlisku związany jest z historią zielonogórskich makusynów. Pozdrawiamy serdecznie założyciela zielonogórskich makusynów dla mnie zawsze będzie to postać mityczna, druh Czarnuch. Pan profesor ma także makusyńską przeszłość i być może to jest temat na inne zupełnie opowiadanie, do którego dojdzie. Bardzo proszę, bardzo proszę.
Na koniec naszej rozmowy chciałbym kilka moich osobistych uwag zgłosić. Otóż z upływem lat coraz częściej wracam do historii naszego regionu, tej odległej, ale jakże inspirującej moją wyobraźnię. I właśnie taką jest historia rodu szlacheckiego Szynajch. Bo jak przypomnę, byli rycerzami, właścicielami majątków ziemskich, urzędnikami. I ten ród był naprawdę wielki, a jego potomkowie, jak wiemy, żyją do dnia dzisiejszego.
Panie profesorze, za dziś bardzo dziękuję.
Ja dziękuję również panu redaktorowi i radiosłuchaczom.
Moim i państwa gościem był profesor doktor habilitowany Wiesław Chładkiewicz, autor szkiców historycznych z dziejów środkowego Nadodrza.
Wiem, że nic nie wiem.
Jak kształtują się na rynku ceny dóbr konsumpcyjnych? Skąd się bierze taka, a nie inna wartość towaru bądź usługi? Czy wzrost cen stymuluje wzrost płac? Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego Piotr Kułyk. Witam, panie profesorze.
Dzień dobry, witam państwa.
Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Cena to rzecz względna, prawda? To zależy od tego, kto sprzedaje i kto kupuje i od prawa popytu i podaży. No ale jakby pan tak zobrazował nam dokładnie, jak się rodzi ta cena?
No najprościej rzeczywiście mówimy, że jest to element gry popytu i podaży. Oczywiście to jest takie duże uproszczenie, bo zarówno po stronie popytu mamy całą grupę czynników, po stronie podaży mamy całą grupę czynników, które na cenę wpływają. Teraz jeszcze musimy pamiętać, że każdy rynek wykazuje pewną specyfikę. Oczywiście są pewne generalne zasady, mówimy o tym popycie i podaży, no ale dopiero kiedy przechodzimy do konkretnego rynku, kiedy mówimy o rynku ropy naftowej, to będzie inaczej niż jak mówimy o rynku butów, będzie inaczej jak na rynku budownictwa i tak dalej, i tak dalej. I tu oczywiście te specyficzne cechy przesądzają o tym, jak specyficzne cechy rynku, jak ta cena będzie się kształtowała. Czasem mamy bardzo dziwne zachowania na rynku, czasem takie wydają się wręcz nielogiczne. Mamy tu jeszcze różne zachowania o charakterze psychologicznym, społecznym, więc mimo, że generalnie tak łatwo jest wskazać, że mówimy o pewnej grze rynkowej, to reguły tej gry, a w szczególności czynniki, jakie wpływają, są na ogół dość złożone.
Czy to jest tak zawsze, że ten poziom cen jest rzeczywiście wymiernym efektem kosztów produkcji, no i marży ustalonej przez producenta? Czy producent, tworząc dany produkt, myśli o tym, no jak nie ma na rynku, to chce jak największy zysk osiągnąć?
Znaczy, bo tu dotknął pan jeszcze innej sprawy. To jest kwestia pewnego cyklu życia produktu. Jeśli produkt pojawia się na samym początku, nie znamy go, jest produktem nowym, wtedy cena trochę zupełnie inaczej się kształtuje.
No bo nie ma czegoś do porównania.
Nie ma czegoś do porównania. No i tutaj jest duża rola producenta, czy potrafi sprzedać nam tą wizję, czy potrafi nas, że tak powiem, zarazić tym produktem. Wtedy oczywiście może stosować odpowiednio wysoką marżę. Kiedy produkt już długo funkcjonuje na rynku, staje się takim produktem standardowym, kupujemy go na przykład co dzień, relatywnie często, no to nasza wiedza o tym produkcie, nasza informacja jest zdecydowanie bardziej pełna i wtedy troszeczkę inaczej kalkulujemy. Wtedy ta strona popytowa nie charakteryzuje się tą asymetrią informacji. Oczywiście to jest, jak mówię, zawsze pewien element gry rynkowej, bo może się okazać, że ten początkowy produkt słabo się sprzedaje, że ta cena jest zawyżona, że klient jakoś nie odebrał, że jest to pewna nowość. A czasem rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy zupełnie nowy produkt naraz staje się niezwykle atrakcyjnym produktem, szczególnie dla producenta w tym sensie oczywiście, czyli wysokie marże.
Kiedyś pytałem producenta znanych naczyń, ile kosztuje wyprodukowanie takiego naczynia w relacji do ceny, którą oferują na rynku. On powiedział, że to jest około 10%. Czyli 90% to są koszty marketingu, reklamy, przechowywania, no i promocji, sprzedaży tego produktu. No, szokująco dużo.
To prawda. Znaczy, wielu przypadkach butów przemysłowych, takich, które są trochę niepowtarzalne, bo tu mówimy o wyrobach, rozumiem, ceramicznych. Sam koszt wyprodukowania produktu jest relatywnie niski. Do tego dochodzą wszystkie innego rodzaju koszty, plus oczywiście marża, jaką uzyskuje producent na sprzedaży. Niski, znaczy relatywnie wysoki udział tych kosztów produkcji jest tylko w przypadku produktów takich bardzo standardowych, powtarzalnych, kiedy producent po pierwsze może uzyskiwać korzyści przede wszystkim poprzez skalę produkcji, czyli sprzedając bardzo dużo, no wtedy jest możliwość stosowania relatywnie niskich marż tych dodatkowych elementów. Lub kiedy produkt jest właśnie na tyle też wystandaryzowany, że tych dostawców mamy bardzo wielu, no i możemy sobie wtedy wybierać tego, który zaoferuje nam najtaniej, gdzie nie ma dużych różnic na przykład w cechach produktu, w jego też pewnym wizerunku, kształcie.
Co powoduje, że z roku na rok ceny towarów drożeją, no i ten poziom wzrostu jest ostatnio, przynajmniej w ostatnich latach, coraz wyższy?
Powiedzmy sobie tak, generalnie ten poziom inflacji, jaki mamy, i tak jest relatywnie niski od tego poziomu, kiedy obserwowaliśmy jeszcze kilkanaście lat temu.
Wtedy dopiero szaleństwo cenowe
no
było
tak,
widoczne.
Wtedy musimy pamiętać, że ten poziom, te zmiany cen były naprawdę wysokie. Teraz przeszliśmy w okres relatywnie niskiej inflacji. Wcześniej jeszcze mieliśmy okres deflacji, czyli okres spadku cen. Oczywiście to jest takie generalne pojęcie. Pamiętajmy, że to są wskaźniki uśrednione. Czasem ktoś mówi, że jego koszty rosną dużo bardziej, że on odczuwa inflację czy te zmiany cen zupełnie inaczej. To może być prawda, bo oczywiście ten koszyk standardowy, jaki liczy Główny Urząd Statystyczny, oczywiście zgodnie z wszystkimi zasadami, obejmuje całokształt tych produktów. My możemy kupować zupełnie inny koszyk dróg i mieć zupełnie inne poczucie. I tak rzeczywiście może być, że w naszym przypadku te ceny bardziej rosną niż dla tego standardowego produktu. No, jest wiele elementów, które składa się na ten wzrost cen. To są pewne elementy takie stałe, związane z różnego rodzaju opłatami, jakie się zwiększają. Na początku roku szczególnie mamy taki okres, kiedy podnoszone są różnego rodzaju opłaty. Opłaty urzędowe, opłaty związane z określonymi mediami. Wtedy najczęściej ze względu na plany budżetowe mamy taki okres zmian tych cen. No i to jest pewien czynnik proinflacyjny, zwiększający nam ten poziom cen. Dziś mamy do czynienia z silnym wzrostem kosztów, szczególnie kosztów płac. I to też jest oczywiście czynnik, który będzie pchał inflację w górę, no bo rodzi stosowne oczekiwania.
Czyli to jest jeden ze składników zmiany ceny po prostu.
Tak, no rzeczywiście jest to pewien dość istotny w wielu branżach składnik ceny. No i wymaga to stosownej korekty po stronie sprzedaży, więc jest to niewątpliwie taki mechanizm, jaki będzie miał charakter proinflacyjny. Poziom konkurencji, walka między producentami sprawia, że ten mechanizm jest przetrzymywany, no bo inaczej nie mielibyśmy pewnie dużo bardziej skokowy wzrost tych cen. No to jest cała grupa takich czynników, których moglibyśmy tutaj dość długo sobie rozważać.
No tak, ale większość takich podstawowych czynników wpływających na wysokość cen to jest w rękach państwa, czy też samorządu, bo ceny wody na przykład dyktują samorządy, ale państwo także określa widełki. Ceny energii, państwo, ceny paliw, państwa. To rzutuje, to jest jakby baza do tworzenia później różnego rodzaju kosztów związanych właśnie w efekcie z cenami.
Jest jakiś punkt odniesienia do takiego generalnego wskaźnika inflacji, bo oczywiście jeżeli kalkuluje się zmianę cen, no to bierze się pod uwagę zmiany tych usług podstawowych. Oczywiście, jak powiedziałem, każdy rynek rządzi się swoimi prawami. Jeśli producent ma możliwość wzrostu ceny na danym rynku, to oczywiście będzie się starał znacznie bardziej podwyższyć.
No tak, ale jeżeli producent jest monopolistą, na przykład dostarczają ciepło do mieszkań.
No tak, to wtedy oczywiście będzie się starał wykazać, że te jego koszty są zdecydowanie wyższe, że jest potrzeba prowadzenia działalności inwestycyjnej lub innych. I to jest oczywiście naturalny proces. Jeśli jest się monopolistą, to podlega się regulacjom zewnętrznym. No a żeby móc zwiększyć swoje korzyści ekonomiczne, to jedyna droga prowadzi do wykazania wzrostu kosztów, który wymaga podniesienia oczywiście poziomu opłat.
A w jaki sposób wpływa otwarty rynek europejski? Gospodarka jest otwarta dla wszystkich państw będących w Unii Europejskiej i poza nią także kilku, na właśnie poziom, na kształtowanie poziomu cen.
Zawsze w dłuższej perspektywie poszerzenie rynku jest korzystne dla konsumenta, bo ta oferta podażowa, liczba podmiotów, które dostarczają mu ten produkt, jest dużo większa. Czyli nie ma właśnie możliwości silnego zmonopolizowania rynku. Oczywiście zdarzają się branże, gdzie takie działania są podejmowane, czasem nawet jest to takie nieformalne działanie. Tak pamiętam z historii, chyba jednym z najdłużej funkcjonujących nieformalnych monopoli na rynku europejskim to był porozumienie producentów na rynku witamin, działający mniej więcej tak nieformalnie około 15 lat, gdzie producenci po prostu dogadywali się, dzielili rynek między siebie i starali się nie konkurować. No to jest oczywiście działanie całkowicie zabronione, ale i takowe się zdarzają. Natomiast samo poszerzenie rynku zawsze daje tą większą przewagę dla konsumenta, bo ma dostęp do szerszego grona podmiotów i zawsze trudniej jest wtedy taki rynek zmonopolizować. Trudniej jest pojedynczej czy mniejszej grupie podmiotów wywrzeć silniejszą presję na rynek.
Mówił pan o porozumieniu, inaczej można to nazwać zmową cenową.
Dokładnie.
Co jest karalne i mieliśmy parę przykładów w Polsce również instytucji czy firm, które taką praktykę niestety stosowały. Tu mówimy o na przykład cenach paliw, bo to najbardziej było ewidentne i widoczne, że te same paliwa były w danej miejscowości na takim poziomie, a w innej miejscowości na innym poziomie. Czyli musiało być to jakaś taka, przykładowo, jak pan powiedział, porozumienie między tymi właścicielami stacji benzynowych.
Co do cen paliw, to sprawa jest troszeczkę bardziej złożona. Generalnie wszystkie koncerny paliwowe różnicują ceny sprzedaży paliw w zależności od regionu, dokładnie mówiąc od dochodów w tym regionie lub też sytuacji, pamiętajmy, że na przykład w regionach przygranicznych, szczególnie wschodnich, pojawia się coś takiego jak sprzedaż paliwa spoza granicy, tam to paliwo jest przewożone i wtedy trudno jest konkurować w taki sam sposób jak na przykład w Polsce centralnej. Naturalnym jest, że w przypadku wyższych dochodów, jakie osiągają na przykład mieszkańcy naszej stolicy Warszawy, poziom cen może być nieco wyższy niż w takich miejscowościach czy w takich regionach, gdzie ten poziom dochodów jest relatywnie niski. No, to taka naturalny mechanizm, stąd samo różnicowanie cen niekoniecznie musi mieć tu charakter w tym przypadku zmowy cenowej. Bo firmy, szczególnie te duże koncerny, a one są odniesieniem dla innych podmiotów, no bo to jest tak, że mniejszy podmiot patrzy, co robi duża firma i jakby dostosowuje się do tych warunków, bo trudno byłoby jej samodzielnie kształtować rynek. No i to zróżnicowanie występuje, stąd ono jest, mówię, takim naturalnym działaniem, bo podmioty starają się dostosować do tej sytuacji lokalnej, stąd mówiłem o tych wielu czynnikach, jakie wpływają na tą sytuację, a taką jednym z czynników w tym przypadku jest chociażby dochód.
Jeszcze jeden czynnik jest bardzo istotny, chociaż trudno definiowalny, ponieważ to jest oczekiwania nabywców, czyli emocje, które kierują nami, ludźmi, jeżeli dokonujemy jakiejkolwiek transakcji. Niedawno rozmawiałem z radnym Łęknicy, który mówił mi, że zastanawiali się nad remontem czy modyfikacją jarmarku, tak można to określić, przy granicy, ale złe doświadczenia mają z innych miejscowości, gdzie właśnie wprowadzono, ucywilizowano, że tak powiem, ten handel, no i wtedy klientów było dużo mniej. Przyzwyczajenia ludzi jednak są na tyle silne, że nawet zauważając jakby inne otoczenie, nie dokonują zakupów.
To działa w różne strony. To, czego pan dotknął, to mówimy o różnych aspektach. Generalnie samo otoczenie, same warunki sprzedaży, sposób tej sprzedaży, tak zwany merchandising, czyli próba kreowania tego obszaru tak pod klienta. Z tym spotykamy się nie tylko z Łęknicy. Jak idziemy sobie do dowolnego marketu, to układ stoisk, kolejność produktów, położenie tych produktów, to, że jak państwo czasem obserwujecie, wchodzicie do sklepu i widzicie, że produkty zmieniły swoją lokalizację. To oczywiście nie przypadek, to nie jakiś bałagan, który czyni firma, tylko świadome działanie, które ma nas zmusić do dłuższego pozostawania w sklepie i na przykład dłuższego poszukiwania produktu, a przy okazji znalezieniu kilku innych, które być może normalnie byśmy nie kupili, no ale idąc
przy Kasie
dłuższą
jest też
ścieżką.
Przypomina Nike.
Tak. Tutaj jest bardzo, wbrew pozorom, taki market jest bardzo skomplikowaną instytucją, bardzo dobrze nogą poukładaną, bo te firmy mają świetnie przygotowane całe schematy, jak to powinno się kształtować i tutaj nie ma takiej przypadkowości ani w ustawieniu, ani w tym, co gdzie się znajduje, ani na której półce, ani jak szeroka czy wąska jest dana półka z danym produktem. No to jest cały już wypracowany taki mechanizm. Druga kwestia to są oczywiście czynniki psychologiczne. Oczywiście kupując produkt, padła kwestia oczekiwań. No mamy takich wiele rynków, gdzie oczekiwania mają bardzo duże znaczenie. jeśli wiemy, spodziewamy, no wiemy, mamy takie założenie, że ceny będą rosły, choćby rynek mieszkaniowy, który stał się ostatnio mocno rynkiem inwestycyjnym, gdzie lokuje się środki z uwagi na pewne oczekiwania co do dalszego wzrostu tych cen, stąd tutaj to są takie rynki, gdzie te oczekiwania mają duże znaczenie.
No inwestycja w bitcoiny też, dużo ludzi miało nadzieję, że to też
tak,
ta waluta
oczywiście,
będzie
no,
im przynosiła
rynek
zyski.
Kiedyś nawet rozmawialiśmy na ten temat, rynek ten bardzo rozgrzał wielu inwestorów, bo okazało się, że można w bardzo krótkim czasie zarobić ogromne pieniądze. Tam były dni, że ta cena wielokrotnie zwiększała swoją wartość, no więc oczywiście...
Wyobraźnia robiła swoje.
Tak, wyobraźnia robiła swoje. Początkowo to było tak, że nawet ludzie inwestowali niewielkie środki, no ale skoro wielu inwestorów naraz jednego dnia postanowiło zainwestować nawet przysłowiowego dolara, powiedzmy sobie, no to z tego jednego dolara tworzyła się już duża suma pieniędzy i to oczywiście podbijało ten rynek. I tak, no oczywiście takie czynniki, właśnie chciałem przejść do tych rynków giełdowych, to tam ta psychologia rynku w tym krótkim okresie czasu odgrywa wręcz kluczową rolę.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że informacji na temat cen udzielał nam profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego Piotr Kułyk, dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Na zakończenie audycji kilka ciekawostek. Turyści oprócz jezior mają do dyspozycji pokaźną ilość parków krajobrazowych i rezerwatów.
W przypadku rezerwatów,
mówi Marek Maciantowicz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze,
sporządzane są specjalne programy ochrony raz na 20 lat i zapisy z tych planów są realizowane. Rezerwaty są takimi miejscami, gdzie lokuje się największe bogactwo przyrodnicze. To są obszary, w których występują właśnie najcenniejsze gatunki roślin, zwierząt, siedliska leśne. Historia tworzenia rezerwatów jest dosyć odległa, bo sięga czasów przedwojennych. Przed wojną istniało 31 rezerwatów przyrody i pierwsze rezerwaty zaczęły powstawać od 1924 roku. Pierwszym rezerwatem na tym terenie było skupisko jarzębu Brekinia nad rzeką Obrą w okolicy Bledzewa i kolejne rezerwaty, m.in. obecny rezerwat Buczyna Łagowska czy Buczyna Szprotawska, to były stare przedwojenne rezerwaty, które po wojnie również zostały objęte ochroną, co świadczy o tym, że cenne walory zostały zachowane przez tyle dziesięcioleci. Podobna struktura też istniała przed wojną, dominowały rezerwaty leśne oraz torfowiskowe i dzisiaj również dominują na naszym terenie rezerwaty leśne, które stanowią ponad 60% całej puli rezerwatów. Natomiast mamy również rezerwaty torfowiskowe na ponad 15% oraz dosyć ciekawe takie perełki, jak chociażby rezerwat nietoperek, który jest ostoją zimowiskiem nietoperzy o randze europejskiej. Prawie 40 tysięcy osobników, 12 gatunków nietoperzy zimuje tam co roku i to jest taka ostoja, która jest jedną z największych w Europie.
Pogranicze to prawdziwa wieża Babel. Na przykład Etiopczycy, Grecy, Rosjanie, Ukraińcy, Łemkowie i Niemcy mają swoje stowarzyszenia na ziemi lubuskiej. Władze samorządowe najczęściej przychylnie traktują stowarzyszenia reprezentujące mniejszości, które powstają, by zachować język, kulturę i kultywować tradycje. Najliczniejszą mniejszością w Lubuskiem są Ukraińcy, Rosjanie i Niemcy.
Działamy od 1956 roku.
Stefania Jawornicka, działaczka Związku Ukraińców.
Te cele trochę się zmieniły, tak jak w ogóle cała ideologia. Po przewrocie w 1989 roku główny cel to działalność kulturalno-oświatowa, zachowanie tożsamości narodowej, języka, tradycji, kultury i zajmowanie się dolą naszych członków, rozstrzygiwanie ich problemów, ale też w dzisiejszych czasach to jest to nowe wyzwanie, nawiązywanie kontaktów z Ukrainą, współpraca z Ukrainą, ale też pomaganie nawet tej naszej ojczyźnie, w której żyjemy, w nawiązywaniu kontaktów z Ukrainą.
Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce stanowią zaledwie kilka procent ludności kraju, ale na pograniczu ze zrozumiałych względów te proporcje są zdecydowanie inne.
Województwo podlaskie jest mieszanką, jeśli chodzi o sprawy mniejszości narodowych. Na północy mieszkają Litwini, na południu Białorusini, Ukraińcy, Rosjanie, Tatarzy. Także jest to taka dość duża mieszanka kulturowo-narodowościowa i dodatkowo jeszcze religijna oczywiście, bo są i prawosławni, i katolicy, i muzułmanie. Myślę, że jest to bogactwo naszego województwa. Należy to wykorzystywać też dla przyszłości, tak aby te mniejszości mogły zachować swoją kulturę, swoją religię, swoją tożsamość i myślę, że wszelkie władze, szczególnie samorządowe, starają się to czynić.
Na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień o tej samej porze. Krzysztof Bałuk.
Wiem, że nic nie wiem. Wiem, że nic nie wiem. Program popularno-naukowy Radia Zachód.